antenie Radia Lublin, po godzinie 6 czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym spotkaniu będzie m.in. o nowym biskupie pomocniczym archidiecezji lubelskiej. Taką informację w piątek przekazano oficjalnie w kurii metropolitalnej. Biskupem pomocniczym został mianowany ksiądz Adam Bab, m.in. znany nam w Lublinie z tego, że działał przy Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Zresztą był wikariuszem biskupim do spraw młodzieży. I tym tematem nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy, ale nie zabraknie także innych, myślę, że ważnych tematów, o których warto powiedzieć. Będzie o jubileuszu chóru, który już od 5 lat towarzyszy nam w wielu wyjątkowych uroczystościach. Mowa o chórze Pueri Cantores Lublinenses. Będzie o tym, jak świętowana będzie ta rocznica już dziś. Zabraknie także informacji związanych z tym, co dzieje się w kościele na całym świecie. Papież Franciszek, przyjmując petycje i prośby pasterzy, i wziął pod uwagę wpływ także duchowość świętej Faustyny, nakazał, aby imię świętej Marii Faustyny Kowalskiej zostało wpisane do ogólnego kalendarza z rzymskiego, a jego wspomnienie dowolne wszyscy obchodzili 5 października. O tym dekrecie słów kilka także w naszym dzisiejszym spotkaniu. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i ten temat również pojawi się chociażby przy okazji komentarza do dzisiejszej Ewangelii. To na koniec naszego spotkania. A jeszcze w międzyczasie ważna informacja taka, że 11 czerwca, a więc w Boże Ciało, wieczorem transmisja koncertu chwały. Po raz 18 ten koncert się odbędzie w tym roku w wyjątkowej scenerii, bez udziału publiczności, ale mam nadzieję, że także z udziałem Państwa przed radioodbiornikami, bo ten koncert transmitowany będzie także przez nasze radio, także na naszej stronie internetowej, a więc będzie można nas także oglądać. Szczegóły na temat tego wydarzenia za kilka minut na naszej antenie zapraszam. Na początek, tak jak powiedziałam, informacja, która została oficjalnie podana w piątek w południe. Ksiądz Adam Piotr Bab został biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej. 22 maja Ojciec Święty Franciszek mianował księdza doktora Adama Baba biskupem pomocniczym diecezji lubelskiej. W kurii metropolitalnej odbyło się uroczyste ogłoszenie komunikatu przekazanego przez nuncjaturę apostolską w Polsce. Tę informację przekazywali arcybiskup Stanisław Budzik, a także wicekanclerz kurii metropolitalnej w Lublinie ksiądz Adam Jaszcz. No i oczywiście słów kilka od nominata biskupa pomocniczego księdza Adama Baba.
Święty Jan Paweł II w swoich pamiętnikach napisał, że kiedy został mianowany biskupem pomocniczym i przybył do Krakowa, do swojego arcybiskupa, którym był wtedy Eugeniusz Baziak, to ten, przedstawiając go obecnym tam pracownikom kurii, powiedział: habemus papam. Ja tego dziś oczywiście nie powiem, ale powiem równie radosną nowinę. Habemus episcopum. Mamy nowego biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej, księdza Adama Piotra Baba, wikariusza biskupiego do spraw młodzieży i proboszcza parafii świętego Józefa w Lublinie. Bardzo proszę księdza kanclerza, aby odczytał komunikat nuncjatury apostolskiej.
Ojciec Święty Franciszek mianował księdza Adama Piotra Baba, proboszcza parafii świętego Józefa w Lublinie i wikariusza biskupiego do spraw młodzieży w archidiecezji lubelskiej, biskupem pomocniczym tejże archidiecezji i przydzielił mu stolicę tytularną Arna. Warszawa, 22 maja 2020 roku. Podpisał Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski.
Księdza wicekanclerza poproszę o przeczytanie listu, jaki został skierowany z nuncjatury na ręce nowego biskupa.
Czcigodny księże proboszczu, niniejszym informuję w sposób oficjalny, że Ojciec Święty Franciszek mianował księdza biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Arna. Datę publikacji komunikatu o tej decyzji ustalono na dzień 22 maja 2020 roku o godzinie 12 i do tego czasu jego treść, jako ściśle poufnej, nie należy upubliczniać. Ksiądz proboszcz może przyjąć sakrę biskupią i objąć swój nowy urząd zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, nie czekając na inne oficjalne dokumenty papieskie.
Ta wiadomość została ogłoszona w 3 miejscach. Najpierw w Lublinie, równocześnie w Warszawie i w stolicy apostolskiej. Nasze myśli biegną do Ojca Świętego Franciszka, do jego przedstawiciela nuncjusza apostolskiego z wdzięcznością, że nasza diecezja ma kolejnego biskupa. Może króciutko przedstawię wam księdza biskupa, tak, bo już jest biskupem nominatem. Ksiądz Adam Bab urodził się 30 grudnia w roku 1974. Ma więc 45,5 roku, a więc jest najmłodszym biskupem w całej Polsce. Radujemy się z tego faktu. Jest człowiekiem dobrze przygotowanym do swojego zadania, najpierw przez swoją edukację. Studiował w seminarium duchownym w Lublinie, studia teologiczne i filozoficzne na Uniwersytecie Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i został wyświęcony 22 maja w roku 1999, czyli dzisiaj ma rocznicę swoich święceń kapłańskich. Będzie obchodził tę rocznicę swojej nominacji biskupie i święceń kapłańskich za jednym razem. To też jakiś szczególny znak opatrzności Bożej, którego zdaje się nikt nie przewidywał, ale myślę, że to go jakoś w sposób szczególny umacnia do podjęcia tych niełatwych zadań, jakie czekają biskupa we współczesnym świecie. Jest z jednej strony wikariuszem biskupim do spraw młodzieży, ma ten ważny urząd w diecezji, natomiast jest także członkiem Rady do spraw młodzieży Konferencji Episkopatu Polski oraz należy do grona kolegium konsultorów, tego najważniejszego gremium, które funkcjonuje w diecezji. Cieszymy się, księże biskupie Adamie, z tej nominacji. Dziękujemy za nią Ojcu Świętemu i z całego serca mu gratulujemy. Myślę, że plurimos annos, bo skoro jest tak młodym biskupem, to wiele tych lat biskupi będzie miał. Niech to będą lata owocne. Z jednej strony w Boże błogosławieństwo i łaski Ducha Świętego, a z drugiej strony w te owoce, konkretne owoce księdza ewangelizacyjnych wysiłków, których na pewno nie zabraknie. Prosimy księdza biskupa, żeby się podzielił z nami swoimi wrażeniami.
Dzisiaj wypełnia moje serce dzisiaj wdzięczność, którą bym nazwał może bardziej zdumieniem, bo Pan Bóg mnie zna. Chociaż wie o mnie to, co wie, zwłaszcza o moich słabościach, grzechach, a jednak mnie wezwał. Więc to zdumienie prowokuje mnie do takich słów, które powiedział święty Piotr po pierwszym połowie, którego był świadkiem, cudownym połowie. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Ale usłyszał słowa, nie bój się, nie lękaj się, ludzi będziesz łowił. Tak jakby spakował mu to, ten lęk. Ja tego doświadczyłem w dniu 18 maja, to jest wpisany dzień w historię tego dzisiejszego wydarzenia. Pamiętamy, że to jest setna rocznica urodzin naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. I tam przed jego obrazem w kościele świętego Józefa się modliłem. Usłyszałem też słowa te, które on powiedział na inaugurację pontyfikatu. Właśnie nie lękajcie się. I to jest łaska, to jest dar, za który jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za to, że opanował mi lęki może. Opanował jakieś niepokoje.
To był dzień, w którym się ksiądz biskup dowiedział.
Tak, to właśnie to był ten dzień, kiedy się dowiedziałem. I trzeba było zdecydować, czy pójść za lękiem, czy za miłosierdziem. Ufam, że poszedłem za Bożym miłosierdziem, które te lęki opanowało. Więc z góry przychodzi ta łaska. Myślę, że też właśnie dzień 18 maja to też dzień ogromnej wdzięczności wobec świętego ojca świętego Jana Pawła II, żeby na nim, na jego wstawiennictwie, na jego orędownictwie oprzeć tę decyzję i to wszystko, co nas razem czeka w służbie ludowi Bożemu w diecezji lubelskiej. No, a dzisiaj jesteśmy tutaj razem. Myślę, przychodzi też pomoc nie tylko od tego kościoła uwielbionego, wstawiającego się, ale od kościoła, który jest tutaj na ziemi. Kiedy rano dzisiaj odprawiałem msze święto, akurat mocno mi utknęły znowu słowa, które padają w czasie liturgii. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła. Wy jesteście, my jesteśmy tym kościołem, który wierzy, który się modli. Ksiądz biskup mówi, modlitwy zostały wysłuchane, więc też żyję, służę, będę służył dzięki modlitwie i wierze tego kościoła, jakim jest archidiecezja lubelska, i o tę modlitwę bardzo gorąco proszę, aby ona została, była słana wtedy wtedy Kościół jest większy od swoich słabości, od swoich braków. Bardzo dziękuję Ojcu Świętemu za zaufanie. Dziękuję księdzu arcybiskupowi, który go przekonał, żeby mi zaufać. I wszystkim, którzy mają w tym swój wkład, żeby właśnie to zaufanie mnie, grzesznikowi, słabemu człowiekowi zostało okazane. Bóg zapłać serdeczne jeszcze raz i proszę o modlitwę, żeby to było Boże dzieło.
Ksiądz Adam Bab jest najmłodszym biskupem w Polsce. Pochodzi z Niedrzwicy Kościelnej, jest absolwentem drugiego liceum imienia Jana Zamoyskiego w Lublinie. W 1999 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Był wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia w Lublinie, to kościół garnizonowy. Później rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a podczas studiów pełnił także posługę duszpasterską w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, wtedy przy kościele rektoralnym pod wezwaniem Ducha Świętego w Lublinie. Od 2002 roku jest diecezjalnym koordynatorem pielgrzymek na Światowe Dni Młodzieży. Od 2005 do 2010 roku był rektorem Kościoła Ducha Świętego w Kraśniku, a w latach 2010-14 proboszczem w Końskowoli i dekanalnym wizytatorem religii. Od 2014 roku ksiądz Adam Bab jest proboszczem parafii Świętego Józefa w Lublinie, a jednocześnie pełnił funkcję wikariusza biskupiego do spraw młodzieży. Teraz za zaproszenie na wyjątkowy koncert z okazji pięciolecia Pueri Cantores Lublinensis. W 2015 roku w maju, dokładnie w uroczystość zesłania Ducha Świętego, dekretem metropolity lubelskiego arcybiskupa Stanisława Budzika został powołany do istnienia archidiecezjalny chór chłopięco-męski Pueri Cantores Lublinensis. Dziś o godzinie 12 w parafii Matki Bożej Różańcowej, to jest przy ulicy Bursztynowej w Lublinie, odbędzie się uroczysta msza święta w intencji chórzystów i ich rodzin właśnie z okazji powołania chóru i świętowanego pięciolecia. W Eucharystii oraz zaplanowanym po niej koncercie można uczestniczyć także dzięki transmisji internetowej na stronie parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie. Msza święta o godzinie 12, a później, tak jak powiedziałam, koncert składu kameralnego, chóru archidiecezjalnego oraz koncert organowy. Zachęcam także do tego, aby wziąć udział w tym wydarzeniu. To teraz inne wydarzenie, które zbliża się wielkimi krokami. Boże Ciało w tym roku 11 czerwca. A jak Boże Ciało, to w Lublinie już od 18 lat koncert chwały. W tym roku też taki koncert będzie miał miejsce. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, w ubiegłym roku Plac Zamkowy 2 lata temu również. Przepiękna sceneria, przepiękne koncerty. W ubiegłym roku z udziałem grupy Pectus, wcześniej między innymi rodzinnie bracia Cugowscy wraz z ojcem wystąpili na scenie. W tym roku będzie nieco inaczej, bo nie na Placu Litewskim spotykamy się, ale spotykamy się przed radioodbiornikami, przed ekranami, przed monitorami, dlatego że to będzie koncert online, będzie transmitowany, a będzie realizowany telewizyjnie. I o tym, jak będzie wyglądał ten tegoroczny koncert, to o tym ksiądz Mirosław Ładniak, organizator tego wydarzenia.
18. koncert chwały jest w tym roku dedykowany oczywiście świętemu Janowi Pawłowi II, gdyż w stulecie jego urodzin chcemy oddać hołd naszemu papieżowi. Ten koncert będzie takim misterium po śladach świętego Jana Pawła II. Dotkniemy jego okresu młodzieńczego, jego dojrzewania w kapłaństwie, w biskupstwie. W papiestwie oczywiście będziemy przeżywali jego przejście na drugą stronę życia, do domu Boga Ojca. Będzie to wydarzenie, które oczywiście dalej jest zbudowane wokół adoracji Najświętszego Sakramentu. Mimo, że nie możemy spotkać się na Placu Zamkowym jak co roku, to jednak ten koncert, który będzie odbywał się w studio telewizyjnym TVP3 Lublin i będzie transmitowany przez TVP3, jak również przez Facebooka Koncertu Chwały, będą też inne nośniki transmitowały ten koncert. Dalej to wydarzenie jest sfokusowane wokół Najświętszego Sakramentu, bo to jest Boże Ciało, kiedy kontynuujemy. Mam nadzieję, że poranne procesje, które będą się mogły już odbyć w naszych parafiach. Dlatego ten moment wystawienia zawsze jest adoracja Najświętszego Sakramentu, zawsze dla nas jest najważniejszy. W takim duchowym przeżywaniu tego koncertu pomogą nam gwiazdy, które zaprosiliśmy do 18. edycji Koncertu Chwały. Będzie z nami Olga Szymańska, będzie Darek Malejonek, Krzysztof Iwaneczko, będzie Wojtek Cugowski, będzie lider zespołu Full Power Spirit Mirek Kirczuk, no oczywiście zespół i chór Gospel Rain, który od początku jest związany z Koncertem Chwały, jest odpowiedzialny za całość strony muzycznej. Mam nadzieję, że tegoroczny koncert, mimo że nie pozwoli nam spotkać się face to face, twarzą w twarz na Placu Zamkowym, to jednak dostarczy nam tych duchowych odniesień, które gdziekolwiek nie będziemy, połączą nas w jedno, bo Chrystus jest tym fundamentem, który nas łączy. Zachęcam, Boże Ciało, 11 czerwca, godzina 19, przed odbiorniki telewizyjne lub internetowe.
Szczegóły oczywiście związane z koncertem chwały będziemy Państwu podawać także na bieżąco. Więcej informacji znaleźć można również na stronach koncertu chwały. Będę Państwa też informować w naszych busolach cotygodniowych o tych ewentualnych zmianach, czy też dostępnych informacjach nowych, które niebawem będą się pojawiały. A teraz w busoli zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy. Rozmowy z księdzem Zdzisławem Szostakiem z Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Niedawno odbyły się święcenia diakonatu. Niedługo odbędą się święcenia kapłańskie. O tym, jak klerycy przygotowywali się do tych najważniejszych wydarzeń, to o tym już za chwilę będzie. Na pewno koronawirus wpłynął na nieco inną formację i tok nauki. Jak wpłynął, to o tym już teraz opowie prorektor ksiądz Zdzisław Szostak w rozmowie z Anną Kośmiej.
W obliczu epidemii zostały nałożone obostrzenia, aby zminimalizować ryzyko zachorowań. Zostały pozamykane szkoły, uczelnie wyższe. Wiele osób przeszło na nauczanie zdalne. I tutaj moje pierwsze pytanie, jak funkcjonuje seminarium metropolitarne w Lublinie w obecnej sytuacji?
Oczywiście my też musieliśmy się dostosować do tych zarządzeń obostrzeń państwowych i uniwersyteckich. Zajęcia dydaktyczne nie odbywały się w tradycyjnej formie, tylko tak samo jak wszyscy studenci klerycy uczestniczyli w tych zajęciach online, kontaktując się z profesorami, uczestnicząc w zajęciach, czy w podobny sposób też odbywają się zaliczenia, czy będą się odbywać egzaminy, tak samo jak egzaminy magisterskie się odbywały właśnie w takiej formie online. I właśnie w związku z tymi zarządzeniami już w połowie marca klerycy wyjechali do domów, żeby tutaj nie zostawić takim większej grupie, więc są w domu i stamtąd uczestniczą też w tych zajęciach. Natomiast jeśli chodzi o nasze funkcjonowanie seminarium, w tym wymiarze, że to jest takim informacyjnym, pierwsza rzecz to taki dodatkowy chyba czas próby i wymagania od siebie został nałożony na alumnów, gdyż to tak rzeczywiście jest takie mocne doświadczenie osobistej odpowiedzialności za formację, bo oczywiście ten plan dnia seminaryjnego zakłada i czas na modlitwę, na mszę świętą, na spotkanie z wychowawcami, konferencje, wykłady, czas studium. W domu trzeba to jakoś samemu ułożyć, więc trzeba o to dbać. I oni to podejmowali, natomiast ze strony nas jako wychowawców był też podjęty kontakt z klerykami. Właśnie na podobnej zasadzie, jak odbywało się to, jeśli chodzi o wykłady, ale też był kontakt taki elektroniczny, czy były jakieś przesyłane materiały formacyjne, czy wychowawcy, czy ojcowie duchowni kontaktują się też poprzez różne komunikatory, żeby w ten sposób jak przeprowadzać konferencje. Też oczywiście był kontakt telefoniczny, żeby też jakieś rozmowy się odbywały z klerykami. W tych dniach przeżywaliśmy też święcenia diakonatu. Tutaj też część kleryków przyjechała na te święcenia. Natomiast mówię, w ten sposób w ten sposób ta formacja przebiegała. Duży nacisk na osobistą odpowiedzialność za formację. No i to, co my mogliśmy, to podejmowaliśmy właśnie przez czy drogą online, czy przez telefonicznie. Oczywiście, gdy ktoś miał jakąś potrzebę, żeby tutaj przyjechać do seminarium, to też się po prostu umawiał wtedy z wychowawcą i też na pewno mógł się po prostu wtedy spotkać indywidualnie.
Święcenia diakonatu to nie jedyne święcenia, które w tym roku się odbędą w seminarium.
30 maja w archikatedrze 10 diakonów przyjmie święcenia prezbiteratu, zostaną wyświęceni na kapłanów, rozpoczną rekolekcje przygotowujące bezpośrednio do tego ważnego wydarzenia, bo to jest nałożone przez prawo kanoniczne, obowiązek formacyjny, że właśnie przed takimi wydarzeniami jak święcenia kandydaci przeżyli rekolekcje, żeby w ten sposób się przygotować bezpośrednio do święceń prezbiteratu, które będą miały miejsce 30 maja w archikatedrze lubelskiej. Oczywiście też z tymi obostrzeniami, które obowiązują, zwłaszcza jeśli chodzi o ilość osób, które mogą być, jest pewien limit wyznaczony.
Wspomniał ksiądz o rekolekcjach, które odbędą przyszli księża. Chciałam zapytać o sam przebieg tych rekolekcji. Jak takie rekolekcje wyglądają?
W wydzielonym miejscu się spotykają. Rekolekcje prowadzi ojciec duchowny, który opiekuje się danym rocznikiem. Też są podejmowane zapewne tematy już w zależności pewnie tutaj od rekolekcjonisty, bo każdy pewnie jakoś swoje doświadczenie, ale też są podejmowane właśnie w perspektywie święceń, które mają być przyjęte, żeby rzeczywiście tak bardzo duchowo się przygotować w tym natłoku pewnie różnych organizacyjnych rzeczy, zwłaszcza teraz jeszcze w tym trudnym czasie związanym z pandemią, jednak skupić się na tym, co jest najważniejsze, jest na spotkaniu z Chrystusem, otwarciu się na moc Ducha Świętego, który przyjdzie w czasie święceń kapłańskich, żeby rzeczywiście przez to jak najpełniej pozwolić Duchowi Świętemu działać, żeby potem ci, którzy przyjmują święcenia, podejmowali tę misję dobrego pasterza na wzór Chrystusa, żeby służyli wspólnocie Kościoła tam, gdzie zostaną posłani.
W Busoli czas teraz na słowa Ewangelii. Te słowa przypomni Tomasz Najda, a komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego mobilizuje nas, abyśmy bardziej konkretnie pomyśleli o niebie. Ale najpierw spróbujmy podsumować, jak Chrystus przygotowywał swoich uczniów do tego momentu. Najpierw powołał 12 apostołów, aby mu towarzyszyli w misji głoszenia Królestwa Bożego na ziemi. Jak pamiętamy, uczniowie jednak mieli swoje bardzo ziemskie wyobrażenie o tym królestwie. Dlatego gdy Jezus został pojmany, później skazany na śmierć krzyżową, ich świat został mocno zachwiany, gdyż oni się spodziewali, że Jezus przywróci wielkość narodu wybranego, da im wolność. Dlatego po Jego śmierci uczniowie rozproszyli się z przeświadczeniem o osobistej przegranej. I tutaj zaczyna się kolejny rozdział ich życia. Najpierw niewiasty w trzeci dzień od okrutnej śmierci Jezusa przynoszą nieprawdopodobną informację. Nie ma Jezusa w grobie. Pamiętamy, jak Jan wyprzedził Piotra, biegnąc do grobu, ale nie odważył się wejść sam do środka. W końcu był to grób. Dopiero gdy Piotr dobiegł, zobaczyli wtedy wspólnie razem leżące płótna i chustę, która była na jego głowie. Gdy zobaczyli pusty grób, uwierzyli. I tutaj rozpoczyna się czas Epifanii, czyli ukazywania się zmartwychwstałego Jezusa, który zalęknionych, niedowierzających uczniów przekonuje, że on naprawdę zmartwychwstał, że jego postawa, że jego ciało jest uwielbione, że potrafi zjeść z nimi, potrafi z nimi przebywać, a mimo to przechodzi pomimo zamkniętych drzwi, daje im pokój. To wszystko dzieje się przez 40 dni, aby uświadomić im, że to jest prawda. To jest kolejnym argumentem, który potwierdza, że uczniowie nie mogli wymyśleć tego rodzaju koncepcji zmartwychwstania Jezusa, bo oni byli sami zagubieni. Bo niektórzy wrogowie Kościoła twierdzą, że uczniowie to wymyślili. Zobaczcie, te 40 dni po zmartwychwstaniu pokazuje, że oni byli bardziej przerażeni niż ktokolwiek inny. Musieli uwierzyć w coś, co było dla nich często poza ich możliwością percepcyjną. To jest właśnie działanie też łaski Ducha Świętego. Okej, możemy się nawet im trochę dziwić, ale czy tak do końca? Zobaczmy na siebie. I szybko odkryjemy, że również jesteśmy bardzo mocno przywiązani do naszych wyobrażeń, marzeń, pragnień. I możemy tylko zadziwić się cierpliwością Jezusa do uczniów. Ale wiecie co, chyba jeszcze bardziej możemy zadziwić się cierpliwością Jezusa do każdego z nas. Gdyż wielu z nas uporczywie wpatruje się w ziemię. Jakby tutaj była cała kwestia naszego jedynego, najważniejszego życia. A dzisiejsza uroczystość zachęca nas do pomyślenia o niebie. Owszem, można powiedzieć, że mówmy najpierw o chlebie, a potem o niebie, ale każdy z nas powinien wiedzieć, że widzenie nieba pozwala lepiej, wyraźniej, konkretniej widzieć ziemię. Chrystus wymaga od nas, abyśmy mocno stąpali po ziemi, aby w ten sposób osiągnąć niebo. realizm i duchowość. Oto synteza potrzebna dziś każdemu człowiekowi i całemu światu. Jak oddzielimy jedność ciała i ducha, to albo będziemy jak ten mistyk, który nagle wystygł, gdy zajmiemy się tylko i wyłącznie duchem, lub jak przepiękny robot, gdy odrzucimy całkowicie duchowość, a zajmiemy się tylko ciałem, który świetnie jest zadbany, świetnie funkcjonuje, bardzo ładnie wygląda, ale bez ducha jakoś do końca nie potrafi w pełni funkcjonować. Kiedy był w naszym kraju papież Benedykt XVI, podczas pielgrzymki do Polski tak skomentował dzisiejszy fragment. Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Najpierw papież analizuje pierwszą część pytania. Dlaczego stoicie na ziemi? Bo ziemia jest darem Boga. Stoimy na ziemi, tkwimy w niej korzeniami, wyrastamy z niej. Tu tworzymy dobro w sferze materialnej i duchowej. Z głęboką świadomością, że ta wędrówka kiedyś osiągnie kres. I tu dotykamy drugiej części pytania. Dlaczego wpatrujecie się w niebo? Nasze patrzenie nie może polegać na zadzieraniu głowy, ale mocne patrzenie w niebo to patrzenie przed siebie, gdzie rozumem nie jesteśmy w stanie przekroczyć horyzontu, ale wiarą patrzeć w kierunku rzeczywistości Bożej. Nie da się oddzielić ziemi od nieba, wiary od rozumu, logiki od duchowości, bo inaczej pobłądzimy. Ale jako ludzie wierzący musimy zachować pewną konsekwencję. Najpierw wpatrujemy się w niebo, aby w całej pełni, w całym bogactwie zobaczyć ziemię.